Czerniaki w Polsce są nowotworami o największym wzroście zachorowań. Co roku lekarze diagnozują tego raka skóry u 2,5 do 3 tysięcy nowych pacjentów. Charakteryzuje się on agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami. Tymczasem usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie. A jak to zrobić, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor nauk medycznych Leszek Kozłowski, kierownik oddziału chirurgii onkologicznej ze specjalistycznym pododdziałem leczenia chorób nowotworowych Białostockiego Centrum Onkologii, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana i witam państwa, słuchaczy.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, proponuję najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź padnie akurat podczas naszej rozmowy w trakcie audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu przypadał Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Z tej okazji Białostockie Centrum Onkologii zainaugurowało akcję profilaktyki nowotworów skóry w ramach realizowanego projektu Program Profilaktyki Nowotworów Skóry Polski Północno-Wschodniej. Jakie są założenia tego programu, do kogo jest skierowany i w jaki sposób można z niego w ogóle skorzystać, jeśli chodzi o mieszkańców naszego regionu, panie doktorze?
Znaczy, uważam, że to jest bardzo istotny cel i my generalnie mamy na celu i edukację pacjentów, a przede wszystkim chodzi nam o zwiększenie świadomości wśród naszego społeczeństwa o zagrożeniu, jaki niesie ze sobą nowotwory skóry i czerniak złośliwy. I chcemy przede wszystkim uświadomić, wyedukować tych pacjentów, żeby zwracali uwagę na bardzo istotne objawy, bo to są takie choroby, które naprawdę można wykryć wcześniej i jeżeli są wcześniej wykryte, to można je w 100% wyleczyć. Czyli naszym celem jest przede wszystkim edukacja pacjentów i wykrycie wczesnych postaci tego nowotworu.
To jest cel, a w jaki sposób chcecie to zrobić?
W naszym projekcie mamy koncepcję badania wszystkich pacjentów pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, czyli każda osoba ubezpieczona, pracująca, może się zgłosić do naszego ośrodka i udzielona zostanie mu oczywiście informacja na temat, na co zwracać ma uwagę, a także w tych przypadkach będziemy go badać, czyli po prostu będą oceniane jakieś wątpliwe zmiany skórne, czy będzie wykonywane też badanie dermatoskopowe. Ten program również obejmuje porady czy edukację pacjentów poza tymi ramami wiekowymi, czyli pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, z tym, że w tych przypadkach będzie udzielana tylko edukacja, na co zwracać uwagę, jak się zabezpieczać. Natomiast ta poprzednia grupa, o której wspominałem, będzie miała również badania takie specjalistyczne.
Z tego, co wyczytałem na stronie Białostockiego Centrum Onkologii, liczba miejsc jest ograniczona. Co to znaczy, że dla tych właśnie od tego wieku 50-64 też, czy...
Nie. Te osoby pomiędzy 50 a 64 rokiem życia mogą się oczywiście zapisywać i wszystkie osoby zainteresowane będą i wyedukowane i przebadane.
To też jest okres, w jakim właśnie ta akcja jest prowadzona albo intensywnie prowadzona, może tak to trzeba określić, bo przez cały rok przecież przyjmujecie tych, którzy się zgłaszają i badacie i edukujecie także. Mowa jest o tym, że od 12 do 28 maja udzielana będzie właśnie ta edukacja, to przede wszystkim dla tych młodszych.
Znaczy nie. Ja cały czas będzie prowadzona akcja i dla młodszych, i dla starszych. Tylko tak jak powiedziałem, te osoby w tym wieku pomiędzy 50 a 64 będą również miały bardziej precyzyjne badania, bo to wynika z tego, że wzrost zachorowania na te nowotwory właśnie kojarzy się z tym wiekiem, z odpowiednim wiekiem. Szczyt zachorowań na czerniaka i na nowotwory skóry zaczyna się pomiędzy 50 a 64 rokiem życia. I dlatego naszym celem jest przede wszystkim intensyfikacja i badania tych pacjentów, o których to ryzyko zachorowania na tą chorobę jest największe. Natomiast każdy może się zgłosić i będzie poinformowany, czyli będzie edukowany na temat ryzyka, zagrożenia, na co zwracać uwagę, jakie objawy mogą być niepokojące. Chodzi nam o to, że świadome społeczeństwo musi przede wszystkim, znaczy to jest sukces w leczeniu, no bo jeżeli świadomy będzie pacjent, miał do czynienia z jakimiś niepokojącymi objawami, to jest w stanie zgłosić się do nas we wczesnych objawach choroby i wtedy my jesteśmy w stanie mu pomóc.
A pan jako chirurg, a także jako konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, jak pan ocenia świadomość nas, czyli mieszkańców naszego regionu, jeśli chodzi o Czerniaka?
Znaczy ja muszę przyznać, no, że ta świadomość istnieje, bo do nas się naprawdę zgłasza dużo ludzi z jakimiś wątpliwymi objawami, z jakimiś takimi zmianami skórnymi, które budzą niepokój. Poza tym w związku z tym, że w Białostockim Centrum Onkologii mamy naprawdę dużą dostępność pacjentów i do specjalistów, i do wszelkiego zakresu badań, także każdy pacjent, który ma jakieś wątpliwości, które dotyczą skóry czy zmian skórnych, może się zgłosić do poradni onkologicznej i tam nie trzeba mieć żadnego skierowania. Czyli każda osoba ubezpieczona może się zgłosić i jeżeli będą jakieś wątpliwości, na pewno będzie skonsultowana.
A w jaki sposób technicznie to się odbywa? Czyli przychodzimy, czy dzwonimy?
Znaczy, można to zrobić na dwójnasób, czyli możemy raz, że zadzwonić na infolinię do Białostockiego Centrum Onkologii. Z tego, co pamiętam, to jest 85 kierunkowy, 6646 i 3 ósemki na koniec. I to
dokładnie jest tak.
To jest infolinia, więc tam można zgłosić swój problem i wtedy panie rejestratorki, konsultantki zarejestrują pacjenta na konkretną wizytę do poradni onkologicznej ogólnej lub mogą się bezpośrednio zarejestrować w poradni onkologicznej. Wejście znajduje się od ulicy Warszawskiej.
Tu w zapowiedzi dzisiaj powiedziałem, że dziś będziemy mówili o Czerniaku, a Czerniak to jeden z wielu nowotworów skóry, a z tego co wiem, to nowotwory skóry stanowią największą część, jeśli chodzi o wszystkie nowotwory, nie tylko w Polsce i tu mi pan podpowiedział, że także na świecie i właśnie o tej epidemiologii i o tym, jaki jest rzeczywisty stan w Polsce, w naszym regionie, a także na świecie, powiemy za chwilę. Od paru dni świeci nam słońce, a słońce nie jest przymierzeńcem Czerniaka, czyli nowotworu skóry, który ma jeden z największych przyrostów, jeśli chodzi o rok do roku. Jeśli chodzi o nowotwory skóry, w ogóle to są nowotwory, których mamy największą liczbę w kraju. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Leszek Kozłowski, kierownik oddziału chirurgii onkologicznej ze specjalistycznym pododdziałem leczenia chorób nowotworowych, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Panie doktorze, to może powiedzmy, ile tych zachorowań w ogóle na nowotwory skóry jest w naszym kraju? Nie wiem, czy będzie pan w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest, ale aż się ciśnie to pytanie.
Generalnie raki skóry, bo tutaj nie można pewnych rzeczy marginalizować, są najczęstszym nowotworem w ogóle występującym w populacji. Jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na całym świecie, to jest numer jeden zdecydowany. Natomiast czerniak złośliwy nie jest nowotworem skóry, natomiast ujawnia się na skórze, ale może się ujawniać też na błonach śluzowych i innych częściach ciała. Natomiast jeżeli chodzi o czerniaka złośliwego, to jest taki nowotwór, który charakteryzuje się bardzo dynamicznym przebiegiem i źle rokuje. I w ciągu ostatnich trzech dekad dynamicznie wzrasta zachorowalność na czerniaka złośliwego. Jeżeli chodzi o czerniaka złośliwego, to praktycznie dotyczy on około 1,7% zachorowań u mężczyzn i około 1,9% zachorowań u kobiet.
Czyli u kobiet więcej. Czyli
jest nieco o 0,2% więcej. Natomiast w Polsce generalnie około 2,5 do 3 tysiąca rocznie zachorowań tego czerniaka się, że tak powiem, zgłaszalność jest taka. Na świecie całym szacuje się, że około 150 tysięcy rocznie zgłasza się tych czerniaków. Niestety czerniak dotyczy przede wszystkim, największa zachorowalność czerniaka znajduje się w Australii, Nowej Zelandii, także w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. No i to przede wszystkim się wiąże z tak zwanym fenotypem nordyckim, czyli jeżeli osoby, które charakteryzują się bardzo jasną karnacją skóry, jasnymi włosami, jasną tęczówką, najczęściej mają skłonność do poparzeń słonecznych i mieszkają w miejscach, gdzie jest duża, że tak powiem, duże nasłonecznienie, no to to jest właśnie czynnik, który może powodować powstanie tego czerniaka złośliwego.
Powiedział pan, że czerniak nie jest rakiem skóry, ale objawia się na skórze. To w takim razie, jak to się dzieje? Może troszeczkę by pan rozwinął to.
Czerniak złośliwy wywodzi się z komórek barwnikowych, natomiast komórki barwnikowe w skórze, one spełniają funkcję ochronną skóry.
Samej nazwy tam, melanoma,
no tak. Natomiast one są pochodzenia neuroendormalnego, czyli one nie wywodzą się z komórek skóry. Natomiast sytuacja jest taka, że one chronią skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym. I to jest tak, że jak tych komórek jest mało, a o tym fenotypie mówiłem, że człowiek ma jasną karnację, o tym świadczy fakt, że ma mało tych komórek barwnikowych, bo rasa czarna, czyli murzyni, prawda, tych komórek mają zdecydowanie więcej i dlatego ich skóra jest lepiej chroniona przed słońcem niż rasa kaukaska, czyli tak zwany fenotyp nordycki. Jak jest dużo słońca, to te komórki po prostu, że tak powiem, wariują. Nie wiedzą, gdzie się grupować i najczęściej właśnie wtedy powstają te znamiona barwnikowe, które są, że tak powiem, stanem przednowotworowym, jeżeli chodzi o czerniaka złośliwego.
A dlaczego przy znamionach, które już istnieją, też się pojawiają te zmiany? To też jakiś jest mechanizm?
Znaczy, patomechanizm powstawania czerniaka jest różny, bo czerniak może powstawać albo na bazie znamion barwnikowych, które już mamy, a wiadomo, że każdy z nas ma tam tych 15-20 znamion.
Im starszy, tym więcej.
Tak, ale są osoby, które tych znamion mają zdecydowanie więcej i to jest tak zwany zespół znamion dysplastycznych, że powiem w cudzysłowie, że człowiek może wyglądać jak przepiórcze jajko, czyli jest jakby nakrapiany tymi nieregularnymi ogniskami barwnika na skórze. No i takie czynniki przede wszystkim predysponują do tego czerniaka. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nasze znamie, które mamy od lat, zaczyna zmieniać swój wygląd, czy coś z nim się dzieje, to są tak zwane cechy niepokoju onkologicznego. Czyli jest to coś takiego, co musi zwrócić uwagę każdego człowieka i na tym etapie trzeba się zgłosić do lekarza.
I o tym jeszcze więcej powiemy w dalszej części, a teraz jeszcze wróćmy do tego, w jakim najczęściej stadium diagnozowany jest w Polsce właśnie ten czerniak.
Znaczy ja no niestety muszę powiedzieć, że u nas najczęściej obserwujemy zgłaszalność pacjentów w zaawansowanych postaciach czerniaka złośliwego, czyli to są takie czerniaki, które niestety związane są już nawet na etapie rozpoznania z przerzutami do okolicznych węzłów chłonnych albo z przerzutami do narządów wewnętrznych.
Przeważnie do jakich?
No to najczęściej wątroba, centralny układ nerwowy, do płuc, czyli to jest nowotwór, który charakteryzuje się bardzo taką dynamicznym rozwojem i bardzo agresywnym przebiegiem. Więc jeżeli zaniedbamy pewne objawy, jeżeli ta choroba już trwa, więc nawet mając do czynienia ze zmianą średnicy około 1 cm, która trwa długo, już możemy mieć przerzuty do narządu wewnętrznych.
Tu istotne jest, jak głęboko wniknął?
Tak, tak. Generalnie stopień zaawansowania czerniaka zależy od tego, jaką warstwę skóry nacieka. Im głębiej nacieka, tym jest bardziej zaawansowany.
Czyli tym dalej może dojść.
Im głębiej nacieka skórę, tym większa jest szansa, że już powstają przerzuty do narządów wewnętrznych czy do okolicznych węzłów chłonnych.
I dlatego też właśnie te wszystkie zmiany tak ważne jest, żeby jak najszybciej uchwycić i jeszcze zdążyć, zanim ten czerniak wejdzie zbyt głęboko.
Dokładnie, dokładnie. Sytuacja jest taka, że są opisane cechy niepokoju onkologicznego i jeżeli cokolwiek się dzieje ze znamieniem, które mamy od dłuższego czasu, albo jeżeli na skórze niezmienionej, bo takie sytuacje również bywają, że na skórze niezmienionej powstaje plama barwnikowa, która zaczyna zwiększać swój wymiar, jest to tak najczęściej mocno wysycona plama, już jest to objaw niepokoju onkologicznego. Czyli
ale taki... czy tam wtedy też się wyczuwa jakieś zgrubienie, coś, co...
Nie, no wcale nie musimy tam wyczuwać, to może być tylko takie mocne...
Tylko kolor.
Tylko kolor, tak, tak. Czyli może być to tylko i wyłącznie plama barwnikowa tak zwana.
I wtedy jeszcze jest szansa, kiedy jak się zauważy taką plamę, jak się ją dobrze zbada, to jest możliwość, że się zahamuje
poprzez, ale oczywiście.
Poprzez wycięcie oczywiście.
Jeżeli mamy taką sytuację, że na skórze normalnie niezmienionej powstaje jakaś tam plama barwnikowa, to z taką sytuacją trzeba się zgłosić do doktora. Lekarz zrobi dermatoskopię, oceni to znamie i jeżeli jest jakaś tam wątpliwość, to jest to usuwane do badania histopatologicznego, bo żadne badanie nie rozstrzygnie nam w 100% z czym mamy do czynienia, czyli na podstawie obrazu klinicznego, czyli wyglądu takiego znamienia, nigdy nie powiemy, czy to jest już czerniak, czy jeszcze tego czerniaka nie ma. Rozstrzygającym jest badanie mikroskopowe, które jest na podstawie usunięcia tego znamienia do badania.
Ja wiem, że tego pan na co dzień nie robi. To w takim razie, co decyduje o tym, że ten właśnie lekarz z dermatoskopem ogląda i mówi, nic nie ma. Albo mówi, że nie wiem, czy tu nic nie ma. Albo mówi, nie, to trzeba sprawdzić. Gdzie jest ta granica?
Znaczy, tak jak powiedziałem, że badanie dermatoskopowe jest to badanie jakiegoś zmiany barwnikowej skóry w powiększeniu około 10-krotnym i lekarz, który ocenia takie znamie, ocenia pewne cechy niepokoju onkologicznego. Jest to tak zwany ten system ABC, czyli jeżeli znamie...
DE jeszcze tam jest.
ABCDE, tak. Czyli asymetria, przede wszystkim jeżeli nasze znamie barwnikowe traci regularny kształt. Druga to jest granica, czyli ocenia granicę.
Border,
tak. Czyli granica, czy ta granica jest regularna i tak dalej. Trzeci wymiar to jest oczywiście też ważne, bo jeżeli te znamie jest duże, niejednorodnie wysycone, czyli ten rozkład barwnika nie jest prawidłowy, to są wszystko cechy niepokoju onkologicznego. Czyli to są takie rzeczy, które nam nakazują usunąć te znamie do badania histopatologicznego. Tu nie chodzi o obserwację, bo niestety obserwacja może się skończyć poważnymi konsekwencjami, no bo jeżeli dojdzie do rozwoju pełnoobjawowego czerniaka złośliwego, no wiadomo, że i leczenie jest bardziej agresywne, no i mogą już wystąpić w takiej sytuacji przerzuty.
A jak długo to może potrwać od momentu, kiedy się pojawi, do momentu, kiedy już mamy stan bardzo zaawansowany?
Znaczy, to jest trudno określić, natomiast najczęściej to jest około roku czy półtorej, jeżeli mamy jakieś objawy już niepokojące, czyli to, o czym wspomniałem, jeżeli mamy do czynienia z cechami niepokoju onkologicznego, czyli że te znamie, czy nowo powstałe, czy te, które było, zaczyna się zmieniać, to może również być, może się objawiać w postaci guzka, zaczerwienienia skóry, to może również przybrać taki obraz jakiegoś owrzodzenia w ogóle skóry. Jeżeli to długo trwa, no to jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów odległych. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, czerniak złośliwy jest nowotworem o bardzo dynamicznym i agresywnym przebiegu.
Bo przypomnijmy, że niektóre nowotwory rozwijają się po 10, 15, 20 lat. Tu na przykład nowotwór piersi taki jest. Podobnie z jelitem. Dlatego badania robimy co 5, najpierw co 10, potem co 5 lat, prawda?
No tak, ale jeżeli chodzi o czerniaka złośliwego, to jest chyba jeden z najbardziej agresywnych nowotworów, który bardzo szybko rośnie, szybko daje przerzuty, może powodować spustoszenie w całym organizmie człowieka. Natomiast, tak jak powiedziałem, sukces polega na tym, że jeżeli zaczynają się niepokojące objawy, jeżeli my wyeliminujemy ten problem, to mamy spokój i pewność, że ta choroba się dalej nie rozwinie.
Za chwilę powiemy, jakie są przyczyny powstawania czerniaka, od czego to w ogóle zależy. Panie doktorze, czy wiadomo, jakie są przyczyny powstawania czerniaka?
Przyczyn, generalnie nadrzędną przyczyną powstania czerniaka jest przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Czyli jeżeli my eksponujemy się bardzo na słońce i jeżeli nasze warunki fenotypowe w postaci jasnej karnacji skóry, tendencji do poparzeń słonecznych, oczywiście w dzieciństwie, a także tak zwany zespół znamion dysplastycznych, jest to główny czynnik i czynnik zwiększonego ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego. Najczęściej zachorowanie na czerniaka złośliwego dotyczy właśnie osób, które w przeszłości zwracają uwagę na incydenty poparzeń słonecznych, bo także po tych poparzeniach słonecznych w okresie jesiennym, właśnie w tych miejscach, które uległy poparzeniu, mogą pojawiać się znamiona barwnikowe, z których potem może się rozwijać czerniak.
No dobrze, a poza właśnie samym słońcem co jeszcze?
Znaczy czasami bywa tak, że poza słońcem to jest tak, że skóra na przykład, jeżeli mamy do czynienia z bliznami, po różnych jakichś tam urazach i tak dalej, to też nie jest pełnowartościowa skóra i ona bardzo jest wrażliwa na promieniowanie ultrafioletowe. Także to też jest czynnik taki, który sprzyja do zachorowania czerniaka. No i największą plagą to generalnie są solaria, no bo jeżeli funkcjonujące jeszcze do niedawna powszechnie i wiem, że dużo młodych ludzi korzystało z tych solarii, tamten zakres promieniowania ultrafioletowego był taki, który w sposób bardzo i zdecydowany niszczył tą skórę i, że tak powiem, powodował zwiększone ryzyko uszkodzenia skóry. Poza tym świadomość ludzi była taka, że nie stosowali zabezpieczenia, prawda? Czyli nie stosowano wszelkiego rodzaju kremów z filtrami UVA, UVB. No i niestety to uważam za główną przyczynę zwiększonego ryzyka zachorowania na tego czerniaka. No.
A czy genetyka ma też jakieś znaczenie?
Znaczy genetyka raczej, jeżeli chodzi o fenotyp człowieka, czyli jeżeli ktoś ma bardzo jasną karnację skóry i jest to tak zwany fenotyp właśnie nordycki, czyli w ogóle nie ma barwnika, nawet nieduża ekspozycja na słońce powoduje od razu zaczerwienienie skóry czy tam zaróżowienie. Także jeżeli mamy genetycznie mało barwnika, czyli mamy taką konstrukcję, no to niewątpliwie jest to czynnik predysponujący do zachorowania na czerniaka i w takich sytuacjach każde poparzenie słoneczne może w przyszłości przyczynić się do zachorowania na czerniaka.
A czy tak jak w przypadku raka piersi czy jelita grubego jest jakiś gen, który już wykryto, który odpowiada za tego czerniaka?
Znaczy, dzień dzisiejszy nie ma takiego genu, który generalnie odpowiada za zachorowanie na czerniaka złośliwego. Tu chodzi przede wszystkim o cały genotyp, który odpowiada za pewne cechy fenotypowe. Nie?
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że na oko już można ocenić, że ktoś może mieć predyspozycje genetyczne.
Znaczy,
dziecko i czy ktoś z rodziców, czy dziadkowie i wtedy wiadomo, jak się powinniśmy zachowywać właśnie na słońcu. A czy wiadomo dlaczego, bo już wspomniał pan, że czerniak to nie jest koniecznie rak skóry, znaczy on na skórze się objawia, ale czy wiadomo dlaczego, że on się objawia nie tylko na skórze, może być na przykład gdzieś na ustach, na nosie? Nawet na gałce ocznej.
No czerniak, no bo komórki barwnikowe, tak jak powiedziałem, one są pochodzenia nerwowego w ogóle i one mogą rozwijać się w każdym praktycznie odcinku i przewodu pokarmowego, i w gałce ocznej, i, że tak powiem, na narządach rodnych, zewnętrznych, płciowych i tak dalej. Także no niestety wtedy przebieg tej choroby jest najczęściej skryty i my dopiero mamy do czynienia z objawami tej choroby. Niestety w sytuacjach, kiedy on się na przykład rozwija w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, to pierwszym objawem takiego czerniaka są przerzuty i do nas najczęściej przychodzą pacjenci z przerzutami do narządów wewnętrznych, typu do wątroby czy do płuc i my dopiero wtedy poszukujemy źródła, a właściwie przyczyny powstawania tych przerzutów. Natomiast czerniak gałki ocznej jest to też nowotwór, który jest poważnie rokującym nowotworem. Nie każdy, że tak powiem, chirurg, onkolog zajmuje się leczeniem, bo w Polsce tylko są dwa ośrodki, które zajmują się leczeniem czerniaka gałki ocznej. Natomiast biologia tych czerniaków jest zupełnie inna niż tych, które znajdują się na skórze. No niestety to są na szczęście rzadkie przypadki, czyli czerniak gałki ocznej i czerniak błon śluzowych jest czerniakiem bardzo rzadkim. Ale tak jak powiedziałem, to jest, że tak powiem, gorsza forma tego czerniaka skóry. On się generalnie zdecydowanie gorzej rokuje i jego dynamika jest szybsza, a przede wszystkim my te postacie czerniaka gorzej rokujące rozpoznajemy już w takich stadiach, które są przerzutowe, bo my rozpoznajemy najpierw przerzuty, a dopiero wtedy szukamy ogniska pierwotnego. Choć muszę jeszcze przyznać, że około 1% wszystkich czerniaków mamy do czynienia z przerzutami czerniaka, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ogniska pierwotnego, skąd ten czerniak się wywodzi.
Czyli wiadomo, że to czerniak, ale nie wiadomo,
gdzie było ognisko pierwotne. Niektórzy twierdzą, że to ognisko pierwotne, nawet minimalne, może ulegać samoistnej regresji po prostu.
Za chwilę powiemy, w jakim stadium najczęściej jest wykrywany czerniak. Panie doktorze, gdzie najczęściej wykrywane są zmiany nowotworowe czerniaka?
Jeżeli chodzi o lokalizację zmian, to czerniak może się zlokalizować praktycznie na całej skórze, bo to może być i skóra obłosiona głowy, i twarzoczaszki, i tak dalej. Natomiast generalnie największe ryzyko, a właściwie najczęstsze czerniaki u kobiet dotyczą kończyn, czyli kończyny górne i dolne. Czyli natomiast u mężczyzn czerniak najczęściej lokalizuje się na tułowiu. Ale tak jak powiedziałem, każde znamie barwnikowe, które powstaje na skórze niezmienionej, niezależnie od tych lokalizacji, o których wspomniałem, no może być czerniakiem. Także, tak jak powiedziałem, częstość lokalizacji zmian pierwotnych u kobiet, kończyny, u mężczyzn, tułów.
Góra, dół, kończyn, jak to
i
jest?
I górne, i dolne.
Czyli
górne,
to nie ma znaczenia?
Nie. U kobiet na kończynach, natomiast u mężczyzn najczęściej czerniak lokalizuje się na tułowiu. Natomiast mamy do czynienia też z czerniakami, które lokalizują się pierwotnie na twarzy, na skórze obłosionej głowy, szyi i tak dalej. Także jeżeli w którymś z miejscu, niezależnie od tych lokalizacji, o których wspomniałem, pojawia się jakaś plama barwnikowa, która wykazuje cechy niepokoju onkologicznego, to zmusza nas automatycznie do pojawienia się u specjalisty i rozwiązania tego tematu.
Czyli z tego wynika, że jeżeli ktoś zauważa właśnie w tych rejonach, w przypadku kobiet, nóg, jakiekolwiek zmiany, to już powinien być sygnał, że to nie jest nic do sprawdzenia, tylko to trzeba sprawdzić, bo to tam może się rozwijać. Bo z reguły kojarzymy, że ten czerniak gdzieś jest na plecach, gdzieś tam na twarzy. No tak przynajmniej potocznie się myśli, a tu się okazuje, że on zupełnie gdzie indziej się lokuje.
Ja wspominałem tylko i wyłącznie o takich najczęstszych lokalizacjach i charakterystyka rozwoju u kobiet właśnie jest taka, że on najczęściej mamy do czynienia z kończynami, to jest lokalizacja pierwotna, a u mężczyzn najczęściej się lokalizuje albo przednie klatka piersiowa, albo skóra pleców.
No i w jaki sposób one są wykrywane najczęściej?
Tak jak powiedziałem, jeżeli znamie barwnikowe, z którym mamy już do czynienia do dłuższego czasu, zaczyna zmieniać swój wygląd, regularny obraz, zaczyna się powiększać, swędzieć, traci owłosienie, bo niektóre zmiany barwnikowe są wrodzone i mają na przykład włosy, są porośnięte włosami, prawda? Jeżeli jakaś zmiana zaczyna tracić swoje te naturalne cechy, czy zaczyna swędzić, krwawić, no to są cechy niepokoju onkologicznego. Należy zwracać również uwagę na takie zmiany barwnikowe, które są wrodzone, ale na przykład które znajdują się w miejscach narażonych na urazy, czyli gdzieś okolicy kołnierzyka, biustonosza, gumki od majtek, skarpetek, czyli ten układ w sytuacji takiej, kiedy dochodzi do stałych urazów tego znamienia.
Podrażnienia,
tak. To może również prowadzić do transformacji nowotworowej i z takiego stale drażnionego znamienia barwnikowego może rozwijać się czerniak złośliwy.
To wróćmy jeszcze do tego abecadła czerniaka, bo tak to się nazywa. Gdybyśmy chcieli podpowiedzieć, w jaki sposób pod kątem właśnie stosowania tego abecadła patrzeć na siebie albo na kogoś bliskiego, kogo oglądamy, bo pleców na przykład sami sobie nie obejrzymy.
Oczywiście zmiany w obrębie znamienia barwnikowego budzące niepokój onkologiczny są właśnie określone systemem ABC. Gdzie A to jest asymetria, czyli zmiana kształtu znamienia. Czyli mamy normalne, regularne, okrągłe znamie i te znamie w pewnym okresie zaczyna nam zmieniać swój wygląd.
Czyli jest postrzępione.
Jest postrzępione, czy zaczyna się wydłużać, czy powiększać. Cecha B to jest brzeg, czyli jeżeli brzeg jest regularny, bo najczęściej te łagodne zmiany są wypukłe i regularnego kształtu. Natomiast jeżeli ten brzeg jest nieregularny, jeżeli niektórzy określają, są to tak zwane cechy kropli atramentu, że to się, że tak powiem, rozchodzi na boki. Taki układ gwiazdkowaty może mieć, nie? Czyli to też jest cecha niepokoju onkologicznego. Jeżeli chodzi o C, to jest kolor, czyli zmiany barwnikowe, jeżeli ulegają, że tak powiem, są mocniej wybarwione, albo na bazie znamienia barwnikowego powstają różne kolory, prawda? Czyli te znamie z takiego jednokolorowego może się stawać różnie zabarwione. Jest to również cecha niepokoju onkologicznego. I kolejnym takim najistotniejszym tym cechą, to jest cecha D, czyli rozmiar. Czyli jeżeli znamie zaczyna się powiększać, czyli powiększać swój rozmiar, najczęściej może dochodzić również do jakichś tam powstania delikatnych owrzodzeń na bazie tego znamienia. To są wszystkie cechy niepokoju onkologicznego. Ale to oczywiście, proszę Państwa, jest tylko i wyłącznie jakaś tam sugestia. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek cechy wątpliwe, to najlepiej z tym się zgłosić do specjalisty, żeby to bezpośrednio u specjalisty ten problem rozwiązać, bo czasami czerniak może się w sposób jakiś niecharakterystyczny rozwijać też. I to też może być przyczyna poza tymi oczywiście objawami, o których mówiłem.
To, co pan wspomniał, że może się rozwijać na błonie śluzowej żołądka, tak, i tego nie widać, bo tego nie zobaczymy. No, chyba, że ktoś zrobi gastroskopię i trafi akurat, ale to też nie jest takie oczywiste, bo nie zawsze to się da zauważyć. To w takim razie, gdybyśmy teraz, bo to już jednak na koniec będzie, chcieli powiedzieć, na co powinniśmy uważać w związku z tym, że zaczyna się okres bardzo słoneczny, bardzo wypoczynkowy, zrelaksowany, a może się okazać, że wtedy zapomnimy o podstawowych zasadach, czyli o jakiej porze nie wychodzimy, co zakładamy, co chronimy przede wszystkim.
Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o czerniaka, to świadomość i ryzyko związane z zagrożeniem zachorowania na tą chorobę to jest podstawowa nasza wiedza i przede wszystkim powinniśmy używać wszelkiego rodzaju zabezpieczeń słonecznych przed słońcem, czyli szczególnie te osoby o jasnej karnacji skóry, o tendencji do poparzeń słonecznych, przede wszystkim powinny używać filtrem, że tak powiem, no, z dość dużym faktorem, czyli UVA i UVB 30 i 50. Poza tym najgorsze te promieniowanie ultrafioletowe jest pomiędzy godziną 10 a 14, czyli w tych szczególnie jeżeli wyjeżdżamy za granicę czy do krajów, gdzie jest bardzo intensywne promieniowanie ultrafioletowe, to jakieś takie nadmierne opalanie i nadmierna ekspozycja na słońce między 10 a 14 jest po prostu niewskazana, no bo wiadomo, że wtedy te promieniowanie ultrafioletowe szkodzi najbardziej, prawda? No i to, co jest najważniejsze, jeżeli my potem obserwujemy po takim okresie letnim jakieś zmiany barwnikowe, które powstają na skórze niezmienionej i te zmiany prezentują właśnie takie objawy typu ABCD, no to trzeba jak najszybciej się zgłosić do lekarza, bo sukces w leczeniu tej choroby polega na tym, że my usuwamy bardzo wczesne postacie czerniaków, które dają 100% wyleczenie, albo eliminujemy stany przedczerniakowe, bo niektóre znamiona barwnikowe mogą się znajdować w stanie pobudzenia, ale nie są jeszcze czerniakiem. I usunięcie takiego znamienia i zbadanie pod mikroskopem daje 100% wyleczenie.
A jeśli chodzi o przykrywanie się, zasłanianie, czy też ubieranie, czy materiał, którym się zasłaniamy, ma jakieś znaczenie? Bo często jest tak, że zasłoniliśmy się, a widzimy, że jesteśmy opaleni.
Znaczy, no, to oczywiście zależy od konstrukcji materiału. Jeżeli zakładamy koszulki ażurowe, czy, że tak powiem, z dużymi okami, no to wiadomo, że ryzyko poparzenia przez taką koszulkę jest i taka koszulka przed niczym nie zabezpiecza. Oprócz tego bym proponował przede wszystkim stosowanie kremów z wysokimi filtrami. Proszę także zwracać uwagę na kwestie ważności, bo czasami kupujemy kremy z filtrem, które są przeterminowane i automatycznie wtedy ten krem z filtrem w ogóle nie działa, więc takie sytuacje mogą również prowadzić do poparzeń słonecznych, mimo że wydaje nam się, że jesteśmy przed tym słońcem zabezpieczeni.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj doktor nauk medycznych Leszek Kozłowski, kierownik oddziału chirurgii onkologicznej ze specjalistycznymi pododdziałami leczenia chorób nowotworowych Białostockiego Centrum Onkologii, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Bardzo panu dziękuję.
Ja też dziękuję i pozdrawiam.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Ja dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.